Witam Cię, człowieku rozumny. To jest pierwszy po świętach Zmartwychwstania Pańskiego odcinek programu Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Świąteczny koncert na placu świętego Piotra w Watykanie. Czy Kościół ma się przyjaźnić ze światem? Przybliżenie postaci świętego Jana Maria Vianneya. Czego w tej oktawie wielkanocnej życzę Wam i całemu Kościołowi. Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam. Ten program rozwija się wyłącznie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, to szczegóły, jak może to zrobić, znajdują się pod filmem. Za około 2 miesiące odbywa się kolejna msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających program Sprawki Okiem Katolika. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. W początkach istnienia mojego kanału YouTube'owego byłem w kontakcie z kilkoma księżmi, którzy byli zainteresowani, cóż to za inicjatywa, żeby świecka osoba teraz zakładała kolejny kanał YouTube'owy o zacięciu, powiedzmy, katolickim. Jeden z tych księży zapytał mnie SMS-owo, jaki jest cel zakładania tego kanału i napisałem mu mniej więcej coś takiego, że chciałbym w internecie, który według mnie zdominowany jest przez ideologię lewacką, trochę wesprzeć głos katolicki. I on mi wtedy zgromił mnie za takie słowa, odpisał mi, że jeżeli będę myślał w ten sposób i używał słowa lewactwo, to on niczego dobrego temu nie wróży. To nie jest właściwa postawa względem świata. Minęły 3 lata. Dzisiaj chciałbym podjąć ten chyba niełatwy temat, czyli relacji katolika ze światem. Chciałbym Wam na początku przeczytać kawałeczek z książki, którą niedawno polecałem. Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. I tutaj jest następujący fragment. Numer 54. Bóg położył nie tylko nieprzyjaźń, lecz nieprzyjaźnie, bo nie tylko między Maryją i szatanem, ale i pomiędzy potomstwem Najświętszej Dziewicy a potomstwem szatana. Znaczy to, że Bóg położył nieprzyjaźń, odrazę i skrytą nienawiść między prawdziwymi dziećmi i sługami Najświętszej Dziewicy, a dziećmi i niewolnikami szatana. Nie kochają się oni wzajemnie i żadnej nie ma między nimi wewnętrznej łączności. Dzieci Beliala, niewolnicy szatana, miłośnicy świata, bo to na jedno wychodzi, prześladowali dotąd i w przyszłości prześladować będą bardziej niż kiedykolwiek wszystkich, co należą do Najświętszej Dziewicy. Jak niegdyś Kain prześladował swego brata Abla, a Ezaw swego brata Jakuba. I kawałek dalej, jednakże pokorna Maryja zawsze odnosić będzie nad pysznym szatanem zwycięstwa i tak świetne triumfy, że zetrze jego głowę siedlisko pychy. Jakże różny jest to język od tego, którym karmi się nas dzisiaj. O tym, że w jakimś sensie katolik ma kochać świat. Ja czytałem ten fragment wielokrotnie. No jest on, przyznacie, dosyć wymowny. Nie ma wzajemnej miłości. Nie ma wzajemnej miłości między sługami tego świata, miłośnikami tego świata, a katolikami. Mowa bardzo nieprzystająca do współczesnego przedstawiania nam relacji katolika ze światem. Najpierw może zajrzyjmy do świata. Świat, ja sobie ostatnio go nazywam wariatowo, bo obserwując to, co robi dzisiaj świat, no to sprawy poszły dosyć daleko. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Chciałbym podać Wam 2 przykłady ze świata. Oto osoba, która obecnie przedstawia się jako Erika Anderson, która powiedziała, że ruch transgenderowy poszedł na świecie zdecydowanie za daleko. Ten pan jest transseksualistą, psychologiem, który mówi, że olbrzymi wzrost liczby młodych ludzi, którzy próbują zmienić swoją płeć, wywodzi się bezpośrednio z prania mózgów, jakie ma miejsce w mediach społecznościowych. Kiedy ma miejsce gwałtowna eksploracja czegoś takiego jak identyfikacja seksualna czy identyfikacja płciowa, nie dziwi fakt, że wiele dzieci interesuje się tymi zagadnieniami w mediach społecznościowych czy internecie. I tak naprawdę wciąż nie wiemy, jakie to przyniesie skutki. Pan Erika Anderson zaczął kwestionować swoją dotychczasową pracę, w której pomagał młodym ludziom podejmować decyzje o zmianie płci. Powiedział: mam swoje prywatne przemyślenia. To wszystko zaszło już za daleko. I będzie jeszcze gorzej. Nie chcę brać w tym więcej udziału. To jest jeden z miliona przykładów, które można by pokazywać, żeby zobrazować to mniej więcej, w jakim kierunku zmierza świat, ta część świata, która wyparła się Pana Boga. Natomiast chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną scenkę. Nauczyciel podczas tak zwanego tygodnia artystycznego w jednej ze szkół w Stanach Zjednoczonych wyskoczył na scenę tak. Przed swoimi uczniami licealnymi nauczyciel postanowił zatańczyć taki oto sposób. Takie te oto dwa przykłady ze świata i teraz wróćmy do mojego SMS-a. 3 lata temu napisałem do tego księdza w SMS-ie, że trzeba by przeciwstawić się temu. Trzeba z tym walczyć. I tamten ksiądz napisał mi wtedy, że z taką postawą daleko nie zajdę, ponieważ walka i etykietowanie czegoś jako lewactwo to nie jest właściwa postawa katolika. Jest to niestety dzisiaj w Kościele dosyć powszechna postawa i chyba dowodem na to jest koncert, który odbył się w drugi dzień świąt, w poniedziałek wielkanocny, na placu Świętego Piotra w Watykanie. Blanco Riccardo Fabriconi, włoski piosenkarz uchodzący za artystę soft porno, wystąpił w poniedziałek wielkanocny w Watykanie przed 70 tysiącami nastolatków. Koncert miał miejsce tuż przed kazaniem papieża Franciszka, które wygłosił właśnie do dzieci i młodzieży zgromadzonych na placu Świętego Piotra z okazji tak zwanej pielgrzymki młodzieży do Watykanu. Gwiazdor został zaproszony do dania koncertu tuż przed kazaniem papieża Franciszka przez biskupa Konferencji Episkopatu Włoch odpowiedzialnego za ewangelizację młodzieży. Z tego co się dowiedziałem, piosenki na co dzień wykonywane przez tego artystę są dosyć wulgarne i przepełnione tematami seksu. Bardzo Was przepraszam, jeżeli to są niemiłe wiadomości. W obelisku, który stoi na placu Świętego Piotra, w jego wierzchołku znajdują się relikwie krzyża. Więc dochodzi do tego, że koło tego miejsca wokół gromadzi się 70 tysięcy dzieci i młodzieży i słuchają koncertu homoseksualnego artysty, który uchodzi za gwiazdę soft porno. I dzieje się to wszystko w poniedziałek wielkanocny. To jest według mnie nie najlepszy sposób odnoszenia się do świata. Według mnie Kościół musi przeciwstawiać się jak najodważniej ideologiom światowym. Tutaj mam taki materiał, który przygotowałem sobie na jeden z innych odcinków. To są różne cytaty, wybrane wypowiedzi świętych Kościoła odnośnie tego, czy wszyscy będą zbawieni. Bo nie wiem, czy obiło wam się uszy. Chodzą takie teorie. Jest taki bardzo znany też kaznodzieja polski, który często podkreśla swoją nadzieję na to, że wszyscy będą zbawieni. I swojego czasu akurat pan Kapusta zrobił na ten temat tak doskonały materiał, że uznałem, że nie ma sensu, żebym ja to powielał. Natomiast mam przed sobą bardzo dużo różnych wypowiedzi dotyczących właśnie tego, czy wszyscy będą zbawieni. I tutaj akurat chciałbym przytoczyć cytat ze świętego Augustyna, ojca i doktora Kościoła, który napisał tak: apostoł nakazuje nam radować się, ale w Panu, nie w świecie. Albowiem, jak widzicie, jak mówi Biblia, ktokolwiek pragnie być przyjacielem tego świata, zostanie zaliczony do nieprzyjaciół Boga. Tak jak człowiek nie może służyć dwom panom, tak również nikt nie może radować się zarówno światem, jak i panem. Jakież to wszystko archaiczne, jakież to wszystko nie dzisiejsze. Przeczytałem już wam dwie wypowiedzi dzisiaj. Fragment traktatu świętego Ludwika, teraz wypowiedź świętego Augustyna. Czy wszystko, co oni pisali, czy wszystko, co twierdzili, czy te skarby Kościoła, skarby naszej wiary, są już dzisiaj nieaktualne. Gdyby mnie ktoś pytał o zdanie, to ja na swoje własne potrzeby, na potrzeby swojego życia duchowego wybieram wierzyć w to, co pisał święty Augustyn. I wybieram wierzyć też w to, co napisał święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Wybieram wierzyć w nauczanie Kościoła, które przez całe wieki mówiło o tym, że nie dialoguje się w ten sposób ze światem. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii, a jeżeli w kimś wzbudzają takie treści jakiś niepokój, to chciałbym z całego serca polecić oddanie się w niewolę Najświętszej Marii Pannie. To jest rozwiązanie, które ja wybrałem i myślę, że w tych czasach, żeby zachować pewien spokój, patrzeć na to wszystko dosyć trzeźwym okiem. Rzeczywistość jest taka, jaka jest i zakłamywanie jej to chyba nie jest tędy droga. Droga jest poprzez prawdę. Prawda jest taka, że właśnie na placu Świętego Piotra wystąpił ten piosenkarz. Prawda jest taka, że to niedobrze. I prawda jest też taka, że jeżeli przylgnie się do Najświętszej Marii Panny, to te rzeczy nie będą aż tak bardzo niepokoiły. Trzeba je trzeźwo obserwować i modlić się jak najgoręcej. A o co się modlić, to taką swoją propozycję przedstawię w ostatniej dzisiaj sprawce. Teraz powoli będziemy przechodzić do drugiej, w której chciałbym wam zaprezentować postać świętego Jana Maria Wianeya. I chciałbym was zachęcić do rozumienia, że pomimo tego, że my żyjemy w pewnych określonych czasach, żyjemy teraz w roku 2022, to Kościół jest również czymś ponadczasowym i wszystkie skarby Kościoła są dla nas wciąż w wielkiej mierze dostępne. W tym programie będzie to już kolejna postać świętego, którą Wam zaprezentuję. Myślę, że sięganie do żywotów świętych jest czymś bardzo, bardzo pożytecznym. Zapraszam do przyjrzenia się postaci świętego Jana Maria Wianeya. Święty Jan Maria Wianey urodził się w 1786 roku w Dardilly koło Lyonu, jako czwarte z sześciorga dzieci ubogich wieśniaków. Jego dzieciństwo przypadło na okres krwawej i antychrześcijańskiej rewolucji francuskiej. Rodzice świętego Jana Marii udzielali schronienia i pomocy kapłanom, którzy odmówili złożenia przysięgi na konstytucję cywilną kleru. Księżom, którzy nie zgodzili się na uznanie rewolucji, groziła śmierć, zaś pomagającym im osobom zesłanie do kolonii na Gujanie. Kapłani ci prowadzili posługę w improwizowanych kaplicach, tworzonych w miejscach świeckich, takich jak domy, piwnice czy stodoły. Właśnie w takiej prowizorycznej kaplicy, utworzonej w Szopie, do pierwszej komunii świętej przystąpił mając lat 13 młody Jan. Po przejęciu władzy przez Napoleona krwawe prześladowania kościoła ustały, a w 1801 roku został podpisany konkordat. Wówczas w duszy Jana Marii narodziło się pragnienie służenia Bogu jako kapłan. Pomysł ten nie spodobał się ojcu, który mając inne wydatki niechętnie spoglądał na konieczność finansowania edukacji dla dorosłego już Jana, który mógł przecież pomagać na roli. Jednak po naciskach ze strony swojej żony i córki ostatecznie zgodził się, aby syn został księdzem. W 1803 roku Jan rozpoczął naukę w szkole parafialnej w Ecully, gdzie z powodu braku miejsc nie chciano go przyjąć. Jednak prowadzącemu szkołę kapłanowi, który udzielał mu kilka lat wcześniej pierwszej komunii świętej, imponowała religijność chłopaka. Nauka, a szczególnie gramatyka francuska oraz łacina, sprawiała Janowi wielką trudność, przez co stawał się pośmiewiskiem dla pozostałych uczniów. Jednak za namową księdza Baleja, który widział w nim powołanie, wytrwale kontynuował naukę. W 1812 roku Jan Maria wstąpił do seminarium duchownego, gdzie mając 26 lat był najstarszym seminarzystą. Z powodu braku postępów w nauce został wydalony z seminarium w Lyonie. Jednak znów z pomocą przyszedł mu ksiądz Balej. Dzięki jego wstawiennictwu, a także z powodu braków kadrowych w archidiecezji liońskiej, pozwolono Janowi na zdawanie egzaminów w języku francuskim zamiast po łacinie. 13 sierpnia 1815 roku Jan Maria Wianey został wyświęcony na kapłana. Następnego dnia odprawił swoją pierwszą mszę. Pierwsze 3 lata kapłaństwa spędził jako wikary w Ecully u boku swego przyjaciela księdza Baleja. Głoszenie kazań sprawiało mu trudność. Jąkał się i gubił wątki. Cieszył się jednak wielką przychylnością parafian z powodu swojej dobroduszności i wspierania potrzebujących. Całą swoją pensję przeznaczał na ubogich. Oddawał ubogim również wszystko, co dostał. Nowe buty, ubrania czy pościel. Ksiądz Wianey był cenionym i surowym spowiednikiem. Często odmawiał rozgrzeszenia ludziom, u których nie widział żalu za grzechy. Umartwiał się w intencji grzeszników i nosił włosienicę. Po śmierci księdza Baleja w 1817 roku wierni podjęli starania w kurii biskupiej, by jego następcą został ksiądz Wianey. Wola biskupa była jednak inna. Ksiądz Wianey został powołany na stanowisko proboszcza w Ars. Miejscowość Ars w departamencie Ain była oddalona od centrali w Lyonie, a parafie na tamtych terenach były ubogie i zaniedbane. Wysłanie kapłana w te okolice było traktowane jako kara, a proboszczami zostawali tam często kapłani o niezbyt dobrej reputacji. Do momentu rewolucji życie parafialne w Ars kwitło. Lud był szczerze pobożny i oddany praktykom religijnym. Proboszcz, posługujący tam w momencie wybuchu rewolucji, najpierw podpisał cywilną konstytucję kleru, a następnie porzucił kapłaństwo. Rozpoczął pracę jako kupiec, a kościół przemianowano na świątynię rozumu. Kapłani wierni wierze katolickiej czasami odprawiali w Ars potajemne nabożeństwa, jednak niewielu wiernych wiedziało o ich posłudze. W chwili przybycia księdza Wianeya Ars liczyło 270 mieszkańców, którzy nie pałali gorliwością. Opuszczali niedzielne msze, zamiast tego przepijali w szynkach majątki, bądź oddawali się niemoralnym rozrywkom. Początkowo ksiądz Wianey nie zrobił na mieszkańcach dobrego wrażenia. Kazania głosił z widocznym trudem. Czasem jednak ponosiły go emocje i wykrzykiwał o karach piekielnych, które czekają pijaków i rozpustników. W jednym z kazań mówił: jeśli duszpasterz nie chce się potępić na wieki, powinien bez miłosierdzia chłostać wszelkie nadużycia w parafii. a choćby miał pewność, że go zabiją, skoro zejdzie z ambony, nie wolno mu ustąpić. W ten sposób usposobił przeciwko sobie szynkarzy, których niemoralne rozrywki krytykował najmocniej. W nocy pod jego okno na plebanii przychodzili pijacy, którzy miotali obelgi przeciwko niemu. Innym razem jeden z mieszkańców wioski zastał go w okolicznym lesie, jak ze łzami powtarzał: Boże mój, nawróć moją parafię. Praktykował post i pokutę w intencji nawrócenia swoich parafian. Spał na gołych deskach, a wszelkie datki rozdawał biedakom. Utworzył dom opatrzności, szkołę, a następnie przytułek dla ubogich dziewcząt. To robiło wrażenie na wiernych, jednak ich wiedza religijna była nadal w opłakanym stanie. Rozpoczął codzienną katechizację dzieci, co przyniosło błogosławiony efekt. Po jakimś czasie, pod względem znajomości prawd wiary, dzieci z Ars były najlepsze w okolicy. Ksiądz Wianej założył Bractwo Najświętszego Sakramentu dla mężczyzn, zobowiązujących się do codziennej adoracji Pana Jezusa. Dla kobiet powołał Bractwo Różańca Świętego. Kościół, z początku prawie pusty, powoli wypełniał się wiernymi. Nie tylko w niedzielę i święta, ale również w dni powszednie. Ars stało się celem pielgrzymek z całej Francji. Przez 41 lat posługi księdza Wianeya przybyło tam ponad 1 000 000 pątników i penitentów. Ksiądz Wianej niezmordowanie pełnił posługę w konfesjonale. W 10 roku posługi wyspowiadał 10 tysięcy osób, a w ostatnim roku przed śmiercią 80 tysięcy. Stąd przydomek Męczennik Konfesjonału. Fakt, że nie wszyscy parafianie się jeszcze nawrócili, zrzucał na karb własnej mizerności. Poprosił nawet biskupa o zwolnienie z probostwa, na co rzecz jasna biskup nie przystał. Posiadał dar czytania w myślach. Wiedział, który penitent zataił grzechy, a także potrafił przewidywać przyszłość. W Ars dochodziło do cudów. Rozmnożenia pszenicy i mąki, gdy wydawało się, że zabraknie żywności dla podopiecznych i część trzeba będzie wydalić. Jednak Pan Bóg doświadczył go też, poza cierpieniem fizycznym, wielkimi cierpieniami duchowymi. Doznał wielu ataków ze strony złego ducha, który przesuwał meble, hałasował, rozsypywał zboże, a nawet odpalił łóżko proboszcza. Ataki nasilały się, gdy do Ars mieli przybyć grzesznicy, po wielu latach zaniedbywania spowiedzi. Księdza Wianeya dręczyły też osłości duchowe oraz skrupulanctwo. Sypiał po 3 godziny dziennie i nie dojadał, co powodowało problemy zdrowotne. Ksiądz Jan Maria Wianej zmarł 4 sierpnia 1859 roku. W 1905 roku święty Pius X dokonał jego beatyfikacji. Przed ceremonią ciało Jana Marii wyjęto z grobu. Okazało się niemal nienaruszone. Święty Jan Maria Wianej został kanonizowany przez Piusa XI w roku 1925, a 4 lata później ogłoszony patronem wszystkich proboszczów. Jego wspomnienie obchodzimy 8 sierpnia. Jesteśmy w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, dlatego chciałbym przeczytać Wam życzenia, które dla Was napisałem. Życzę Wam, kochani, żebyśmy znaleźli się w tym wąskim gronie wybranych, w czym bardzo pomogłoby nam bycie w Kościele, który całym sercem zachowuje wierność objawieniu. W szczególności, by Kościół na powrót obrał sobie za cel, aby wypełniać wolę Bożą i żeby bał się bardziej obrazić Boga, niż obrazić świat. By Kościół walczący powrócił do ducha odważnej konfrontacji z nieprzyjacielem, który chce porwać jak największą liczbę dusz. By Kościół głosił, że prawda nie jest czymś określonym przez osobę indywidualną, lecz jest obiektywną rzeczywistością. By Kościół głosił, że człowiek nie jest bytem najwyższym i że nie może sam sobie określać własnych praw. By mężczyźni w Kościele byli silni, uparci, niezłomni i nieustępliwi wobec zła. By kobiety w Kościele obrały sobie Najświętszą Maryję Pannę za wzór. By Kościół nauczał, że msza święta to ofiara. By w Kościele odprawiano jak najwięcej mszy świętych tradycyjnych. By Kościół odszedł od rozdawania komunii świętej na rękę. By Kościół przywrócił muzykę sakralną. By Kościół cały nastawił się na zbawienie dusz i nie pozwolił odmienić się na instytucję walczącą o sprawiedliwość społeczną. By Kościół z całą prostotą nauczał, że inne religie są fałszywe, niezależnie od tego, jak szczerzy i sympatyczni są ich wyznawcy. By Kościół wynagrodził Bogu każdy flirt z innymi religiami. By Kościół nauczał, że jednym z głównych uczynków miłosierdzia jest upominanie grzeszników. By Kościół nauczał, że tolerancja to nie jest to samo co permisywizm. By Kościół nauczał, że miłość to pragnienie obiektywnego dobra drugiego, a tym jest zbawienie jego duszy. że bycie miłym, grzecznym i nigdy nie zasmucającym bardzo często stoi w sprzeczności z prawdziwą miłością. By Kościół miał wiele świętych powołań kapłańskich. By Kościół miał wiele świętych katolickich rodzin. Takie napisałem dla Was życzenia i tego Wam z całego serca życzę i też polecam te sprawy w Waszej gorącej modlitwie. To by było wszystko w tym pierwszym odcinku po świętach Zmartwychwstania Pańskiego. Następny program Sprawki Okiem Katolika, jeżeli Pan Bóg pozwoli, już w ten piątek. Gorąco polecam się Waszej modlitwie i jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, to szczegóły, jak można wesprzeć mnie finansowo, znajdują się pod tym filmem. Wszystkim bardzo dziękuję. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.